Kochani, chciałem się z wami podzielić Bożym Słowem, które mnie zaskoczyło. I to właśnie jest takie dziwne, że Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże zaskakuje nawet po 45 latach, gdy się je zna. Gdy sobie usiadłem we wrześniu, mam tutaj datę zapisaną, rano czytając tekst znany mi już prawie na pamięć, tyle razy głosiłem z tego wersetu i nagle tam pewien wyraz mnie zaintrygował. Ten wyraz dobrze znałem, ale w innych konfiguracjach i spojrzałem w tej właśnie konfiguracji. Zaraz sięgnąłem po słownik wyrazów grecko-polskich nowotestamentowych. I się zdziwiłem, że ten taki zwyczajny wyraz, to jest przyimek, że ma aż 5 szpalt. Aż 5 szpalt, no, gdy inne ważniejsze wyrazy mają po pół szpalty czy czwarte, ten aż 5. Otwórzmy list do Filipian, rozdział 4. List do Filipian, rozdział 4. I tam jest wiersz 19. Stronica 1271. List do Filipian, 4 rozdział, 19 wiersz. A Bóg mój, mówi apostoł Paweł, zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Ten werset zawsze był takim bankomatem, tak to użyję współcześnie, na podstawie którego można było otrzymać odpowiedź od Boga i pomoc na nasze, na moje rozliczne potrzeby. To był taki bankomat, tekst taki dyżurny, który sobie człowiek przypominał, modlił się i Bóg dawał. Są też i inne jeszcze towarzyszące temu wersety, ale ten był jednym z nich. I najważniejszy był werset zaspokoi. Znaczy, najważniejszy był wyraz. Zaspokoi. Zaspokoi potrzebę wszelką, a więc worek bez dna naszych oczekiwań. A też i według swego bogactwa, a więc to będą super zaspokojenia. I oczywiście pomijałem to, co na końcu jest, że w Chrystusie. To pomijałem, bo to mi się wydawało tylko taki dodatek, taki wtręt teologiczny, biblijny. Ale stwierdziłem, że taki dodatek w Chrystusie, w nim ponad 160 razy u Pawła funkcjonuje i jest bardzo intrygujący. I on też warunkuje tak dany werset, daną sprawę, jak oś warunkuje skuteczność koła. Jeśli koło się urwie z osi, wiemy, jaka może być tragedia. Jeśli jest samo koło, to najwyżej na ścianie powiesimy jako ozdobę. Ale jeśli jest na osi i to jeszcze odpowiednio umocowane, naoliwione i tak dalej, to wykonuje pracę nawet miliona kilometrów przebiegu. A więc w Chrystusie to jest bardzo ważne, ale to jest temat oddzielny. Ale ten wyraz, który mnie wtedy właśnie we wrześniu, 3 września zaintrygował, to właśnie jest według. Nigdy o tym wcześniej nie pomyślałem. Wyraz był mi znany. Bo są cztery Ewangelie i każda ma ten wyraz kata po grecku według. Ewangelia według Mateusza. Kiedyś, są właśnie te właśnie. To jest świętego, no ale to nie powinno być świętego, tylko według Jana. Według Marka, według Łukasza. Czyli dobra nowina opowiedziana według tego człowieka, który tak widział, tak przeżył, zapamiętał i przedstawił. Według niego. I w tym właśnie słowniku wyraz według znaczy zgodność z czymś. Na przykład z prawem, z pismem. Pamiętamy, jak się rozpoczyna rozdział 15 listu do Koryntian o zmartwychwstaniu Chrystusa, a rozdział mówi o zmartwychwstaniu naszego ciała. I to w warunkach myśli greckiej, gdzie ciało było siedliskiem zła jako materia, a dobra źródłem jest dusza. I Grek mówił, że jestem duszą, która mieszka w zwłokach. No i były też różne później tego konotacje moralne, życie i tak dalej, cała etyka. I właśnie w tych warunkach Paweł głosił, że nasze ciała nie są wstrętne, nie są jakieś z gatunku gnijących zwłok, ale że nasze ciała zmartwychwstaną, będą wskrzeszone, porwane, przemienione. I cały ten rozdział jest tego dowodem, argumentacją. Ale wcześniej Paweł pisze, że jak Chrystus wstał z martwych według Pism. I właśnie bazą tego twierdzenia nie jest myśl platońska, ale bazą tego jest Pismo, Słowo Boga, który stworzył świat. Po raz pierwszy ten wyraz według występuje w Księdze Rodzaju. I mówię to dlatego, że akurat jest teraz dyskusja w naszym kraju, a właściwie ośmieszanie jest, nie ma dyskusji. Bo w całym świecie zachodnim już nie ma dyskusji na ten temat, bo są w mniejszości. Wczoraj się dowiedziałem, tylko 3 profesorów potajemnie w Polsce wierzy w stworzenie, w kreacjonizm. Tylko 3 profesorów i się ukrywają. Bo ci, którzy się ujawnili już, zostali oddelegowani gdzieś na boczne tory. Ale nie ma dyskusji. I oczywiście my nie musimy dyskutować. Chyba, że ktoś chce, to wtedy jest na stronie internetowej, nie znam adresu, ale jest kreacjoniści, mają piękną stronę, tam są ciekawe różne argumenty, tam sobie zajrzyjcie, młodzieży szczególnie, i sobie tam podyskutujcie na forach na temat kreacjonizmu. I tam jest powiedziane w tym pierwszym rozdziale, wiersz 11 i późniejsze, że Bóg stworzył według swego rodzaju. Według. Po raz pierwszy w Nowym Testamencie jest z kolei w Ewangelii według Mateusza 25, że Pan, gdy odjeżdżał, to rozdał talenty, a talent to było 34,5 kg srebra lub złota, a więc majątek. Jednemu dał jeden taki worek, drugiemu dał 2 worki, innemu dał 5 takich worków, czyli ponad 160 kg srebra lub złota. No i teraz każdemu dał według jego zdolności. A więc zgodnie z czymś, odpowiednio do czegoś, w odniesieniu do czegoś, stosownie do czegoś, właściwość danej rzeczy. I wśród wielu tekstów, wersetów, referencji biblijnych, które tam były, jedno z nich sobie wybrałem, bo wiecie, nie chcę robić teraz wykładu na ten temat, każdy może sobie to zrobić sam. Ale jeden z nich, taki intrygujący, wybrałem sobie, Ewangelia według, powiem teraz, Marka, 1 rozdział 27. I spójrzmy, bo się zdziwimy, gdy tam spojrzymy. Pan Jezus w Kafarnaum uzdrowił opętanego. Zgromił złego ducha. Zamilknij, wyjdź z niego. I tak się stało. Ten szarpnął, głosem wielkim zawołał i wyszedł. I wiersz 27. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem. Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. I właśnie tam jest wyraz według. Głoszona według mocy. To by dziwnie brzmiało, więc oddano z mocą. A dlaczego tam jest według? Dlaczego tam nie ma Z? Bo chodzi o autorytet, nie chodzi o naukę. Nie chodzi o podręcznik. Tak, 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 a więc zaraz, tak. Jak ktoś chce się nauczyć tańczyć, to potem nie tańczy w ten sposób, prawda? I patrzy i tańczy. Chyba, że się uczy. Ale jeśli już tańczy gdzieś, gdzie należy się bawić, albo też jest jakaś już nie tylko impreza, ale powiedzmy jakiś konkurs, to nie będzie z podręcznikiem tańczył. To musi być w nim. I rytm, piękno, wdzięk, swoboda musi być w nim. On musi być tańcem. Podobnie artysta, gdy gra, to co w nim gra, też będzie i brzmiało w sali koncertowej. A więc jest to nauka zgodna z autorytetem. Kim jest ten, któremu nawet i wiatr, i morze jest posłuszne? Kim jest ten? Nie co za nauka, ale kim on jest. To musi być zgodne. To musi być zgodne z autorytetem, z tym, kim ten ktoś jest. I tak można byłoby to dalej rozwijać. Ale pozwólcie, że ja będę mówił na temat tego całego wersetu. Bo nie chodzi mi o wyraz według. On jest intrygujący, ciekawy, ale to już zostawiam każdemu z nas do własnej inwencji. Ja chcę wrócić do tego tekstu podstawowego Filipian 4,19. I spójrzmy, co jest tam powiedziane. Najpierw apostoł Paweł mówi, że Bóg mój. A więc ktoś, osoba, Bóg suwerenny, Bóg stwórca, Bóg, który wszystko widzi, który zna przyszłość tak, jak my znamy przeszłość. Pomyślmy. On nie tylko przypuszcza, przewiduje, on zna fakty z przyszłości, tak jak my znamy z przeszłości. Jestem, który jestem. Wiecznie trwający. A więc jest to ktoś, no, którego nie trzeba obudzić i budzić, jak to się Eliasz śmiał z tych kapłanów. Ich było 450 i wszyscy wiemy, co robili na tej górze. A Eliasz im mówi, no może zasnął wasz Bóg, może na urlop pojechał, a wy cały czas chcecie go obudzić. Nie. Ten Bóg miał cały scenariusz, tylko Eliasz musiał być posłuszny. Aż w końcu mówi, Eliaszu, zbieraj się, bo tam idzie chmurka, mała chmurka, uważaj, już się zaczyna. A więc jest to Bóg. Suwerenny stwórca, suwerenna osoba, który wszystko najlepiej wie, jest to mój Bóg. A więc osobiste ojcze, osobista konotacja, bliskość, kogo się zna, z kogo się, powiem już teraz po naszemu, narodziło. Duch Boży mieszka we mnie i w nas woła ojcze. A więc jakość człowieka się zmienia, jest to mój Bóg. Wyraz należeć w języku greckim to jest wyraz być. Należeć, czyli należeć do Chrystusa, czyli będący Chrystusa. Podejście ontyczne, odbyć. A więc jakość musi być całkowicie zmieniona. Dlatego też Paweł od tego rozpoczyna. Ale gdy patrzymy na wyraz zaspokoi, to co nas interesuje metoda, czy też obiekt, osoba, która prosi. W bankomacie to oczywiście jest ważna metoda. Odpowiednia karta, to nie może być kartka, tylko karta. Odpowiednie liczby, odpowiednia strona, którą się wkłada. Moja żona ciągle nie wie jak. Ja muszę za nią albo ją instruować. I gdy to wykonamy dobrze, to będą dobre skutki. Gdy źle, no tam jest wtedy informacja, co na czerwono pisze, co trzeba zrobić. No nie chodzi o metodę. Nie jak zaspokoi. Lecz kogo ma zaspokoić? Skąd taką refleksję otrzymałem? Z 4 rozdziału, od 1 wiersza. Spójrzcie. Przeto bracia moi. A więc jest tu mowa nie o ludziach wszystkich, tylko o Bożej rodzinie, które się nazywamy braćmi i siostrami. Jesteśmy krewnymi ze względu na krew Chrystusa. A więc już jest uwarunkowanie pierwsze. Bracia moi. Dalej jest mowa w wierszu 2 o pewnej właściwej atmosferze w tej rodzinie. Upominam, napominam, zachęcam dwie wspaniałe diakonisy, Ewodię i Syntychę, Boże służebnicy, by były jednomyślne w Panu, by były harmonijne, bo w tej gitarze też i struny muszą być odpowiednio zgrane. Każda jest inna, ma inny ton wyjściowy. Ale one muszą być według pewnego klucza jednakowo zestrojone. I każda ma inny ton, ale razem dają odpowiednio na świecięciu właściwe akordy. A więc one się rozstroiły. Więc Bóg im zaspokoi, tylko że najpierw się muszą dostroić. Więc są warunki. Gdy spojrzymy na wiersz 10. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. I sobie zakreśliłem tym właśnie żółtym ołówkiem z gumką, bo czasem się mylę, ale żółtym zakreśliłem sobie właśnie wyraz nareszcie. Nareszcie dojrzeli. Nareszcie zakwitli. I zastanawiałem się, o co chodzi. Oni wiedzieli, że Paweł ma problemy. Jest osamotniony. Oni mieli swoje problemy. Zapomnieli, że on potrzebuje ich wsparcia. W modlitwie to się modlili. Czemu nie? Póki pamiętali. Ale finansowo mu nie pomogli. Aż wreszcie ich olśniło. Wreszcie zrozumieli. Wreszcie posłali mu dar. I ten list jest listem dziękczynnym za dar. A więc wreszcie. I znów coś się stało. Jakieś warunki się dopełniły w tej rodzinie, że teraz dopiero Bóg będzie mógł zaspokajać. Wcześniej nie mógł zaspokajać. Bo jest powiedziane, dawajcie, a będzie wam dane. Kto ma, to będzie miał jeszcze więcej. To jest takie absurdalne zupełnie, prawda? Nie dawajcie, a mieć będziecie. A nie dawajcie. Ale my wiemy, że dzisiaj, gdy ktoś ma pieniądze, to one mu się pomnażają. Gdy je dobrze zainwestuje, to one mu rosną i rosną i rosną. A jak ktoś ma zero i inwestuje zero, to cały czas ma worek zer. A więc nareszcie zakwitli, zrozumieli. I ze swego ubóstwa zechcieli mu też pomagać. To jest temat oddzielny, na razie zostawiam. Ale apostoł Paweł mówi im w 12 wierszu, kochani, nie chodzi mi o to, że mam niedostatek. Nie chodzi mi o to, że wyście mi pomogli i żeście jakąś tam dyscyplinę zaliczyli. Jak harcerze, wiecie, muszą zaliczyć pewne, jak to się nazywa u harcerzy? Sprawność jakaś, o sprawność zaliczyli. Nie chodzi o to. On to mówi w wierszu 11. Bo ja osobiście umiem się ograniczać. Umiem też żyć w obfitości. Jestem wyćwiczony wszędzie we wszystkim. A więc umiem być nasycony. I to jest właśnie umiejętność powiedzieć dość, gdy jeszcze są możliwości, a mówimy dość. Też umiem i głód cierpieć. Umiem obfitować, ale i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. I cały czas jestem jednakowy w Chrystusie Jezusie. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że pobożność jest wielkim zyskiem. Gdy z czym jest połączona? Pomóżcie mi, bo zapomniałem. Z czym musi być połączona pobożność nasza, czyli życie z Bogiem? Z czym? Z poprzestawaniem na tym, co małe. Tak jest w naszym przekładzie, w porządku. Ale w oryginale tam jest z tym, co wystarczy. Z tym, co konieczne. Więc nie chodzi o minimalizm. Ten, który miał jeden talent, to tylko do banku mógł oddać i to było minimalne. A gdyby chciał obrócić, to musiałby inwestować i pilnować tego, z tym, że miałby czas na urlop i na odpoczynek po 8 godzinach pracy. Ten, który miał 2 razy 34, to już pracowałby 13 godzin, nie 8. A ten, co miał 5 razy 34,5, to już nie komórka i tak dalej, tylko jeszcze samolot prywatny odrzutowy musiałby mieć, żeby nadążył to wszystko obsłużyć. A więc wystarczy. Każdemu co innego wystarczy i jest inna miara dla każdego. Każdemu według jego zdolności i każdy też musi mieć więcej, by móc zaspokoić to, czym ma służyć. A więc nie małe, tylko na tym, co wystarczy. I Paweł mówi, ja jestem w tym wyćwiczony, ale dziękuję wam za wasz dar. Dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. 14 wiersz. A więc Bóg zaspokoi właściwe osoby, które są właściwego gatunku i nastawienia. Dawajcie, a będzie wam dane. Jeśli nie dajesz, nie dziw się, że Bóg się zastanawia i bankomat mówi, na razie nie dam. Nie dziwmy się. Trzeba umieć i być wyćwiczony w tych sprawach. Dalej, kochani, jest powiedziane, że Bóg nam da według swego bogactwa. Według swego bogactwa. O, ten wyraz jest bardzo ciekawy. Bo sam po polsku wyraz Bóg już ma w sobie rdzeń bogactwo. Prawda? Już jest bogactwo zawarte. I Bóg jest bogaty. Pomyślałem sobie, jeśli Bóg nam da według swego bogactwa i że jego bogactwo jest miarą tego dawania, to o co tu chodzi? I wtedy mi się przypomniało coś bardzo intrygującego. Pamiętałem, gdy Mojżesz, a dobrze znamy tego człowieka, otrzymał radę, ażeby wybrał sobie 70 pomocników. I gdy ich zgromadził, gdy oni otrzymali też ten charyzmat, mówiąc wszystko zwięźle, bo znamy Biblię, nie będę opowiadał w szczegółach. Jak ktoś nie zna, no to niech Biblię sobie kupi albo pożyczy, niech czyta. Ja nie będę chodził wszystkie szczegóły w tej chwili, ale podam tylko zagadnienie. A więc zatrzymali ten charyzmat, a brakowało dwóch. Tu byli razem, ale dwóch brakowało, bo akurat się jeszcze golili czy strzygli sobie brody w swoich namiotach i nie zdążyli przyjść. I Jozue przybiega, chłopiec przybiega, mówi: Mojżeszu, panie, tamci dwaj nie przyszli tutaj, a więc nie subordynacja, to jest epoka litery. Kary bezwzględnej, więc zabroń im, nie wolno. A co wtedy powiedział Mojżesz? Pamiętacie, co Mojżesz powiedział, jak zareagował? Nie był zazdrosny. O, nie subordynację, że nie przyszli. Nie wnikał przyczyny. A ten człowiek, taki wspaniały organizator, miał cały czas serce w górze. To był Stary Testament. Co innego my. My możemy cały czas mieć serce w górze, bo góra jest w nas. Bo moc z wysokości jest w nas. Bo Chrystus w nas mieszka. Bo nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, więc nam jest łatwo. Ale Jemu? A ten człowiek właśnie w taki nadzwyczajny sposób mówi: dałby Bóg, żeby cały lud miał w tym udział. I to o czymś mówi. Zacząłem sobie, siedząc wtedy tego ranka, analizować, bo ja cały czas robię relacje z moich rozmyśleń. Przypomniałem sobie 11 rozdział Hebrajczyków. Znam ten rozdział. Tam jest pełno nazwisk, mężczyzn i kobiet. Rozdział o bohaterach wiary. I tam, gdy chodzi o Mojżesza, jest wiele ciekawych rzeczy, ale tylko tę jedną chcę zaakcentować. Mojżesz, gdy miał wybrać wszystkie zaszczyty, dostojeństwa, karierę, wszystko to, co było w Egipcie, a on już tam 40 lat był, więc to nie było dopiero 4 miesiące. Więc miał już pewien dorobek. Miał pewien start, pewne możliwości. Faraonem by nie był, ale ministrem wojny już był. I teraz, czy iść na banicję, na emigrację, uciekać jako, no, zdrajca swego narodu. Dlatego, że ujął się i chce się ujmować za tymi zgardzonymi ludźmi. Zgardzonymi przez Egipcjan. I jest o tym jego rozważaniu w tym 11 rozdziale taka wzmianka. Wolał raczej znosić uciski razem z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy, a więc podstawa jego decyzji, hańbę Chrystusa, udręki Chrystusa. Tam nie było Chrystusa jeszcze. Ale ten sam Bóg jest. Chrystus był. W jego egzystencję też wierzymy. On tylko się zjawił na chwilę, by nas uratować jako człowiek. On jest Bogiem. Uznawszy hańbę Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę, na odpłatę, na nagrodę. A więc ten człowiek kalkulował, rozważał i wziął rzeczy niby ulotne, zawartościowsze niż te konkretne, które miał. To jest bardzo ważne, szczególnie gdy mamy lat 16, aby też się zdecydować w sposób właściwy, jak ustawię swoje życie. Jak teraz postawimy je źle, fundamenty zbudujemy źle, tak będzie później przez całe życie szło. Mówię to jako 16-latek w swoim czasie, potem gdy usługiwałem 16-latkom, potem gdy obserwowałem ich życie i własne życie na podstawie decyzji w wieku lat 16-18. To jest bardzo ważne. Przeprowadzić taką serdeczną, zdrową kalkulację. Co się bardziej opłaca? Z Bogiem czy bez Boga? Pamiętam, gdy koledzy w klasie rozmawiali w poniedziałki szczególnie, jak to było na randce z dziewczynami, tu i tam. A ja jeden nie miałem co powiedzieć. Nie miałem tych doświadczeń. A lat mam już 17, 18. I wreszcie jakoś tam się dobrze, dziewczyna, chodziliśmy sobie. Tak chodziłem z nią na mecze piłkarskie, do muzeum. Brałem mojego młodszego brata, żeby z nami szedł, żeby się nie nudził, bo też nie miał co w domu robić. No tak, wiesz, traktowałem to, wiecie, ja nie miałem siostry, więc traktowałem ją jak siostry. I po 7 miesiącach ona powiedziała moim koledze, że każdy, kto jest zimny kaloryfer. Kolega to powiedział mi na ucho, bo nie chciał mnie ośmieszać. Ja byłem przewodniczącym klasy. To było w technikum. Nie chciał mnie ośmieszać. Ja ją zapytałem o to. Ona szczerwieniała, to on ci powiedział, mówię, no powiedział, to jest mój kolega najbliższy. Ale powiedział mi to dyskretnie, nie ma sprawy. O co ci chodziło? No bo ty mnie nie pocałowałeś. Ja mówię, wiesz co, bo dla mnie całować znaczy się scalić. Ja się scalę z tą, którą kocham. Ty mnie nie kochasz, a jeszcze nie zdążyłem. Już 7 miesięcy, ja wiem, ale a, to dlatego jestem w zimny kaloryfer, którego trzeba odpowietrzyć chyba, nie? I za jakiś czas ona przychodzi i mówi, mama mi powiedziała, trzymaj się tego chłopaka. Czemu o tym mówię? Gdy się nawróciłem właśnie po tym przyjeździe z Gdańska, po przyjeździe z Warszawy później, to z nią się spotkałem i jej powiedziałem wszystko i się rozstaliśmy. Tak, wiecie, powiedziałem, że ja się nawróciłem, tak dalej, a więc od razu budowałem właściwe intuicyjnie. Myśmy nie mieli szkoły niedzielnej. Ja byłem jedyna młodzież, jednoosobowa młodzież w zborze. Ja nie miałem nikogo. Z nikim nie miałem, ani z ojcem, z matką, z nikim nie mogłem porozmawiać. Intuicyjnie. Dlatego zachęcam młodzieży, jak się wstydzisz, z Chrystusem sobie, spokojnie, wewnętrznie zacznij, otwórz się i rozmawiaj. A on cię pokieruje. I gdy byłem w Pruszkowie, tam zbór powstał, prowadziliśmy. Nasza jedna z sióstr przyjeżdża z sanatorium, mówi, byłam tam z pewną panią z Nowego Sącza, skądś mówi, i ona ma córkę, czy z Krakowa, ona ma córkę, dalej, która chyba ciebie zna. Jak ma na imię? I ta wymienia jej imię, Basia. Ale czyżby? No właśnie, ona tu przyjedzie, dała mi telefon, dalej, wiecie, ta siostra taka, wszystko zorganizowała. I pewnego razu ta właśnie pani, ta moja koleżanka przyjeżdża z Nowego Sącza. Bo się okazało, wiecie, dowiedziała się, gdzie ja jestem. Moja żona oczywiście wiedziała o tym cały czas, zawsze, więc nie było problemu, że musiał teraz ujawniać się jako agent. Wszystko wiedzieć, także nie było sprawy. I była miła rozmowa właśnie po nabożeństwie. Ona była na nabożeństwie, ta moja była koleżanka, gdyśmy rozmawiali. Ona też miała książki różne, bo otrzymała. I dopiero poznała, dlaczego ja taki byłem. Bo wtedy właśnie we mnie się wykluwał nowy Kazik, nowy człowiek, dziecko Boże. Wykluwało się dopiero na jej oczach. A więc Mojżesz też takie miał rozważania. On żył lat 120, a więc 40 to jeszcze nie był taki stary. A więc on wtedy rozważał, co zrobić. I wybrał emigrację. I spędził 40 lat jako pastuch. Zmarnowany najlepszy okres życia. Wiecie, taki od 30 do 47-8 lat. Do 50 powiedzmy, no ale czasami już nie chcą przyjąć do pracy. A więc najlepszy okres zmarnował. Czy zmarnował? Nagle się okazuje, że to wszystko go przygotowało do ważnej służby w trzeciej 40. I właśnie tutaj jest jego decydowanie, wartościowanie i wreszcie wolą. Zdecydował. I stąd wszelka potrzeba. Czy to jest ten worek bez dna? Wszelka potrzeba. W Starym Testamencie przejawem bogactwa, a właśnie przejawem błogosławieństwa Bożego jest bogactwo, dostatek materialny. To jest przejaw błogosławieństwa. Tak przez analogię, gdy czytałem o pewnych praktykach w Afryce, że tłusta żona jest przejawem bogactwa. I wiecie, czytaliście chyba, były reportaże w telewizji o nieszczęściu tych dziewcząt, które tuczą cały czas, tuczą i tuczą, że była tłusta, ona już nie może jeść, to jest męczarnia, no ale dopiero wtedy będzie tak atrakcyjna, że się z nią ktoś ożeni. Czy chcielibyśmy, żeby takie kryteria były dzisiaj? Że bogactwo materialne jest dowodem naszego stanu duchowego, Bożego błogosławieństwa? Czy chcielibyśmy? Tak było w Starym Testamencie, bo to był czas litery, zakonu. Nie znali spraw duchowych, które Mojżesz znał w jakiejś części oczywiście i marzył, by wszyscy mieli. I ta powszechność stała się dopiero w dzień 50 i nasz Kościół nosi właśnie w swojej nazwie Kościół dziesiątkowy tę powszechność udziału w charyzmatach, że każdy, kto wierzy, otrzyma, może mieć udział w charyzmatach w Duchu Świętym. Ale wtedy tego nie było. I stąd, gdy spojrzałem sobie, w czym Bóg jest bogaty. Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 2, wiersz 4. List do Rzymian, rozdział 2. I 4 wiersz mówi: albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości. Bogactwo dobroci, bogactwo cierpliwości, bogactwo wyrozumienia, pobłażliwości. Pomyślcie o tych trzech sprawach. I teraz gdyby ci, droga dziewczyno, siostro w Chrystusie, ktoś dał do wyboru. Albo będzie właśnie miał on i takie możliwości finansowe, albo też człowiek, który jest skromny, dopiero co ukończył studia i nie wiadomo jeszcze, jak mu się powiedzie, bo wiemy, wolny rynek, ta ręka rynku niewidzialna jest różna, miażdży lub wynosi. Ale jest ten człowiek pełen dobroci, cierpliwości, to jest bardzo ważna cecha, czyli cierpieć w skali makro, makrotimia, w skali makro cierpieć. Jak zobaczysz napis makro, and cash and carry, makro, to pamiętaj sobie, chodzi o cierpliwość w skali, czyli cierpienie w skali makro. A więc ktoś, kto będzie znosił ciebie, mnie tak długo, będzie cierpiał, ale będzie cały czas nieustannie dobry. A też będzie wyrozumiały. Pobłażliwość oznacza wielkoduszność. To są cechy rzadkie, niespotykane. Co wybierzesz? Z tym pytaniem zostawiam nas w tej chwili. Otwórzmy Efezjan, 1 rozdział, 17 wiersz. Efezjan, 1 rozdział, 17 wiersz. Jest tam również wyraz bogactwo. I spójrzmy. Efezjan, 1 rozdział, 7 wiersz. Przepraszam, pomyliłem się. 7 wiersz. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Wyraz łaska oryginalnie to nie był wyraz religijny, jak jest dzisiaj, a to był wyraz, który oznaczał czyjąś przychylność. Dar niezasłużony, ale dar kogoś, kto jest postawiony wysoko i jest przychylny. Po prostu mamy u kogoś względy. Mamy plecy, jak się mówiło w PRL-u. Wiecie, mamy plecy. Telefon tam, wujku, pomóż, on był w KC czy w KW i zaraz tam uruchomił kolegów i nam pomogli. Więc nie chodzi oczywiście o tego rodzaju, ale taka przychylność, że można było wyjść z biedy, gdy była sytuacja bez wyjścia. I właśnie Bóg udziela takiej łaski wszystkim. Łaska zbawienna, ratownicza, ratująca okazała się zbawienna dla wszystkich ludzi. Bez wyjątku. A więc wszyscy mogą mieć plecy, wszyscy mogą mieć względy, wszyscy mogą mieć dostęp do tronu łaski i wziąć pomoc w czasie potrzeby, mówi nam list do Hebrajczyków. I właśnie Bóg jest w tym bogaty. Jest bogaty, gdy nas zbawia i my się nawracamy i później, gdy nas cały czas łaską swoją obdarza, łaskawością przez nasze życie. Ale rozdział 3 tego listu do Efezjan, 8 wiersz. Mnie zaś, najmniejszemu ze wszystkich świętych, 3:8, została okazana ta łaska, bym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. A więc jest bogactwo wszelakiej maści rodzaju, i duchowe, i materialne, wszelkiego rodzaju bogactwo niezgłębione, ale Chrystusa. On jest tego dystrybutorem, ale też i On jest tego dawcą. W tym sensie, że w Nim się mieści. Chciałem powiedzieć, w Nim się mieści. No i może jeszcze jeden tekst. Kolosan, 2 rozdział, 2 wiersz. Kolosan 2:2. Nie wszystkie wziąłem, też tylko niektóre, bo możemy sobie sami to zrobić. Kolosan 2:2. By serca ich były pocieszone i połączone w miłości, a oni zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. A więc bogactwo pełnego zrozumienia. I żeby tego nie wyjaśniać znów, nie teoretyzować. To sobie każdy może sam zrobić. Tu siedzą ludzie inteligentni na sali, biblijni ludzie, więc nie ma problemu. Dam pewien przykład. Gdy w Krakowie byłem pastorem, do mnie zadzwoniła, umówiła się pewna dziewczyna z duszpasterstwa akademickiego, z którym żeśmy blisko wtedy współpracowali. To było duszpasterstwo dominikanów, ojców dominikanów. I przychodzi i mówi, mam problem. Powiedziano mi, bośmy się przyjaźnili, kolegowali z jej duszpasterzem, więc że pastor jest najlepszym specjalistą od Ducha Świętego w Krakowie, a więc może mi poradzić. W czym rzecz? Jak w skrócie oczywiście. Kilka lat temu przyjechał pewien muzułmanin, rozpoczął studia doktoranckie, ona się w nim zakochała, on w niej, mieli się pobrać, tylko jak skończy studia. Ona chodziła na tego duszpasterstwa, tam były wspaniałe przeżycia, chrzest Duchem Świętym, nawrócenia, charyzmaty, ja tam chodziłem też z wykładami, oni do nas, a więc tutaj oni urośli do 2000, więc też już potem nie znaliśmy się, tak, nie widzieliśmy się wszyscy. No i za 2 tygodnie on wyjeżdża. Wyjeżdża i jest nadal muzułmaninem, chce się z nią ożenić pod warunkiem, że ona wyjedzie z nim i będzie muzułmanką. A ona nie może, bo należy do Chrystusa. Mówi, i pastorze, kupiłam sobie książeczkę Johna Austina, Burzenie warowni, u was kupiłam. I tam napisane jest, i wiecie, cała ta argumentacja tam jest, łącznie z wersetem, znanym nam wszystkim wersetem, takim właśnie bankomatowym wersetem, bardzo pięknym wersetem, już go otwieram i tam sobie czytamy. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jan 15, rozdział 7 wiersz. O cokolwiek byście chcieli. Więc ja byłam pewna, że Ali się stanie chrześcijaninem. Czyż to jest wolą Bożą? Czyż nie? Oczywiście. To jest logiczne. No tak. Więc wszystko sobie według Austina sobie ułożyła w punktach. Całą logikę uruchomiwszy udowodniła sama sobie, że jest racja, tylko że z Bogiem tego nie uzgodniła. Ja, gdy wysłuchałem jej opowieści, zadałem kilka pytań, ona mi je uszczegółowiła tymi odpowiedziami. Wszystko. Ja jej nie zrobiłem wykładu. Ale skwitowałem to taką odpowiedzią. Widzisz, na początku, gdy ten tekst odkryłaś, proście o cokolwiek byście chcieli, twoja pierwsza prośba powinna była zabrzmieć tak. Panie, co chcesz, abym ja chciała? Bo Bóg nam daje według swojej logiki, nie naszej. Według swojej woli, nie naszej. Bo On widzi nas tu, widzi nas w tył, ale widzi nas również w przód, łącznie z naszymi prawnukami. On wszystko widzi. I On wie, co jest najlepsze. Znasz Księgę Izajasza, że nasze życie wyrysował na swojej dłoni. A dłoń dotyk to jest najczulszy ze zmysłów. I w ten sposób z nią rozmawiałem. Ona kończy. Mój duszpasterz powiedział mi to samo. Ja mówię, w takim razie w Krakowie jest 2 najlepszych specjalistów od Ducha Świętego. Ale było mi smutno, że ona się rozczarowała i nie wiem, co z sobą zrobiła, bo miała swojego duszpasterza, swoją wspólnotę, już nie wiem, co dalej z nią było. I stąd właśnie ta kwestia wszelkich potrzeb. Czy umiemy właściwie wartościować? I sobie przypomniałem z Łukasza 12 rozdział historii tego człowieka, który był rolnikiem. I mu się tak pole obficie obrodziło, że stanął, pobudował spichlerze i tak dalej, gdy już to wszystko skończył. Co powiedział? Pomóżcie, zapomniałem. Tak? Duszo, duszo. Tak, duszo, duszo. Jedz. Tak, dalej. Pij. Masz wiele bogactwa na wiele dni. A Bóg do niego mówi jak? Jak? Słucham? Zapomniałem zupełnie, głośno. Powiecie to słowo, użyjcie go. O głupcze, tak? O głupcze, właśnie. Ja zaraz ten wyraz głupiec sprawdziłem, bo wiecie, ja zawsze sprawdzam. Patrzę, że są 3 różne wyrazy, gdy chodzi o głupotę i pomijam te 2 inne, bo to nie jest temat, ja trzymam się zawsze w swojej jednej linii. Ale w tym miejscu znaczy bez rozumu. I słuchając sobie w samochodzie psalmów w tłumaczeniu Miłosza, Czesława Miłosza i w jednym z psalmów, nie pamiętam w którym, bo musiałbym zatrzymać się i otworzyć, ale poszło mi dalej. I on tam użył neologizmu nierozum. Nierozum. Połączył, bo po grecku właśnie jest tam też ten afrein, a to znaczy też nierozum właśnie. Że człowiek nie miał rozumu. Mimo, że był bardzo mądry. To był dobry biznesmen. Ale zapomniał, że dusza nie je i nie pije tego pokarmu. Potrzebuje czegoś innego. Dlatego też każdy chrześcijanin dobrze zna SPR. SPR. Rzymian 14:17. SPR. Królestwo Boże to nie pokarm, nie napój. Królestwo Boże to nie te rzeczy zewnętrzne. Królestwo Boże to SPR. Sprawiedliwość przez wiarę, o której czytał pastor z Chrystusa, przez Chrystusa. Boży pokój, o którym mówi właśnie Filipian 4 rozdział, ale 8 wiersz. Ten właśnie, gdzie mamy 19, to jest 8. On przewyższa wszelki rozum ludzki. Wyraz pokój po hebrajsku znaczy harmonia, zgoda. A więc pokój Boży, mój pokój wam daje, nie jak świat daje, mówi Książę Pokoju. Oraz radość w Duchu Świętym. Radość w głębinach, w naszym wnętrzu. Mimo, że oczy płaczą, że tragedia cały czas się rozwija, a my mamy cały czas Królestwo Boże w sobie. Jak teraz to osiągnąć? Paweł wyraźnie mówi, wracając do naszego tekstu, to wszystko Bóg nam daje według siebie. Według swego bogactwa. Według tego, co On uznaje za bogactwo. I gdy ja wtedy z tą dziewczyną na intuicję zupełną nie łączyłem się, dlatego że nie kochałem, to intuicyjnie czekałem na własne żebro. Bo wiecie, jak żebro się wyrwie, to tylko ono może wrócić w to samo miejsce. Każde inne będzie miało już inne rozdarcie, inne kształty. Tylko ono musi wrócić. I później, gdy nadszedł czas właściwy, modliłem się, Panie, widzę worek pełen kulek zębatych. Ja jestem po technikum również mechanicznym i elektrycznym. Dla mnie to było bardzo oczywiste, bo robiłem projekty rozmaite. Kółka są zębate. I daj mi kółko o tym samym module. Bo nieważna jest wielkość, średnica kółka, nieważna jest ilość zębów, jest ważna ta krzywa, żeby nie było zacięcia się, zatarcia. Żeby to chodziło. Ale Panie, nie proszę Cię już o moją wyimaginowaną z lat młodzieńczych. I mam taki obraz, prawda, jak ma wyglądać, moja żona też wie. I jest tego zaprzeczeniem zupełnym. Panie, nie proszę Cię już o to. Proszę Cię właśnie o ten moduł, o tę zgodność. A więc intuicyjnie. I z tego worka mówię, Panie, ja nie będę wybierał tak po szwedzku i próbował sobie, prawda, na próbę małżeństwo, to mi nie starczy życia. Ty mi sięgnij ręką, wyjmij, mówisz, to jest Twoje. I Pan tak zrobił. Lat temu 43. I znamy się tyle lat. I cały czas jesteśmy w skowronkach. Zakochani bez pamięci. Pomyślcie sobie. Skłóceni niemożliwie. Nie ma co się dziwić. Ona stanowcza, ja uparty. Ona mądra i twierdzi, że mi też niczego nie brakuje. Ona wie, czego chce, ja też wiem, czego chcę. Mam się nie kłócić? I to jest wymiana zdań, która bardzo boli. Ale zarazem też jest ogromna, głęboka, niezmienna miłość, zakochanie. Ja uważam to za cud. Mówię to nie po to, żeby się chwalić, po prostu jestem zdumiony. Połączeniem takich dwóch skrajności. I Bóg z tego robi taką piękną rzecz cały czas, autentyczną rzecz. Ja nie, przecież ona będzie na nabrzeżce następnym, ja to samo powtórzę. A więc, kochani, ja chcę świadczyć o Chrystusie, nie o metodach. On chce zaspokoić wszelką potrzebę pod warunkiem, że my tę potrzebę Jemu oddamy. Powierzcie swoje pragnienia Bogu, mówi nowy przekład ekumeniczny. Nie powierzcie swoje prośby Bogu, u nas prośby. Zauważcie, w tym wersecie jest swoje pragnienia Bogu powierzcie. Gdy będziemy się zaraz modlić, to powiesz swoje pragnienie, albo w ogóle swoje myślenie. Powiedz: Panie, przestaw mnie tak, żebym ja moje pragnienia z Tobą koordynował. Uzgadniał. A wtedy Ty zaspokoisz wszelką moją potrzebę, bo nie będę miał głupich potrzeb. Ja kiedyś, gdy byłem młody, wyczytałem w pewnej książeczce, profesor Maciejkowski napisał, że nas gubią durne jeżelania, bo to było po rosyjsku. Głupie pragnienia, durne pragnienia nas gubią. Więc musimy je uzdrowić, te pragnienie, żeby one były zgodne z nim, bo on wie, co jest najlepsze. I tego przykładem jest Mojżesz i sukces jego życia. Wielu mężów Bożych i niewiast, wielu braci i sióstr tu siedzących, również i Twoje życie takim może być, gdy jesteś dopiero na jakimś jego etapie początkowym lub troszkę dalej. Pod warunkiem, że Bóg będzie Twoim Bogiem, jako Ojciec, jako Zbawiciel i Pan. Pod warunkiem też, że potrzeby swoje Jemu powierzysz. Pod warunkiem też, że w Chrystusie, to wszystko będzie w Chrystusie Jezusie, że będziesz bratem i siostrą, będziesz w Bożej rodzinie. To jest warunek. To wszystko to dotyczy tylko obywateli nieba, czyli ludzi, którzy są zbawieni krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego też teraz, kończąc, zapraszam do modlitwy. Było czytane z rozdziału 10 listu do Rzymian: jeśli sercem uwierzysz, to się zgodzisz z Bogiem, to jest dla usprawiedliwienia. A jeśli ustami wyznasz, to jest dla zbawienia. Zróbmy to, co było czytane. Zróbmy to, bo to działa też i dzisiaj, bo Jezus między nami stoi jako brama, jako drzwi dla owiec i mówi: kto jest spragniony, w potrzebie, niech do mnie przyjdzie, a znajdzie pomoc, znajdzie odpocznienie, znajdzie ukojenie. Powstańmy i chcielibyśmy razem teraz z naszym Panem rozmawiać. Rozmawiać z Nim. Niech każdy z nas z Nim teraz rozmawia. Zróbmy to wspólnie, we wspólnej modlitwie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że na ziemię wstąpiłeś jako życie. Tobie nie zależało, żeby religię założyć. Chciałeś nam przynieść życie. I dałeś życie. Stałeś się sprawcą życia, pełnego życia. Zakończył się Mojżesz na Tobie. Zakon się zakończył na Tobie. Przez Ciebie się objawiła łaska i prawda. Okazała się łaska i prawda. Zbawienna łaska dla wszystkich ludzi. Szukasz prawdziwych chwalców, którzy by Cię chwalili w duchu i w prawdzie. Panie, dziękuję Ci, że Bóg stał się nie sędzią, lecz Ojcem. Ojcem, który bierze na kolana. Że nasz duch w nas, pobudzony przez Jego ducha, woła: tatusiu. Pan, dziękuję Ci za tę bliskość, za łączność, za więzi. Pan, dziękuję Ci. Jestem cały czas tym zachwycony, zdumiony od mojej młodości do dzisiaj. Halleluja. Pan, dziękuję Ci też za zwycięstwo w naszym życiu. Ty nas nie chronisz przed trudami. Pawła nie przeniosłeś swoim duchem, helikopterem do cesarza, do Rzymu. On musiał płynąć tym okrętem, musiał cierpieć wszystko i w tych wszystkich okolicznościach okazać się zwycięzcą, bo był w Tobie. Bo był w Twojej woli. Panie Jezu, dziękuję Ci. Ty z nami idziesz przez ogień, przez doliny cienia śmierci, idziesz z nami przez wszystko po to, abyśmy przeżywszy nasze życie, jak mówi Mojżesz w swojej modlitwie, lat 70-80 to pełne trudu i znoju, lecz chyżo mijają, a my odlatujemy. Halleluja, Panie! Odlatujemy, pełni zwycięstwa, sędziwości, odlatujemy jako zwycięzcy. Panie, dopomóż, żebyśmy takimi ludźmi byli w naszym wnętrzu. I gdy pewnego dnia spotkamy Ciebie, okaże się, że jesteśmy kropla w krople do Ciebie podobni. I Panie, błogosław moje siostry i braci, szczególnie młodzież, ażeby dzisiaj wartościowali właściwie. Żeby nie szli za falami, za prądem. Żeby mieli odwagę płynąć pod prąd. Zatrzymać się i powiedzieć swoje zdanie. Panie, dziękuję Ci, że dasz im taką siłę, jaką dawałeś Mojżeszowi. Dawałeś wielu, wielu milionom tych, którzy dzisiaj są ozdobą Twojej niebiańskiej Jerozolimy. Panie, błogosław też dzieci w tym zborze. Błogosław małżeństwa. Żeby wiedzieli, że przez trudy, przez dogrywanie się mogą dojść do zwycięstwa. Mogą też kształtować swoje charaktery przez to, że się ścierają. Dlatego, że Twoja oliwa nas scala, leczy. I Ty jako trzeci ratujesz nasze małżeństwa, scalasz je. I cały czas Duch Święty rozlewa, rozlewa i rozlewa miłość w naszych sercach. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że nas uczysz tej sztuki, której nikt nas nie nauczy. Tylko łączność z Tobą. Panie, błogosław dziadków i babci, błogosław tych, którzy już oddali. A żeby naprawdę oddali dzieci sobie, żeby dzieci były tylko dla siebie, żeby odpępnili, odłączyli. Panie, dopomóż, żeby nie przeżywali tego smutku i nie ciągnęli w swoją stronę. Ale Panie, żeby się mogli modlić, wspierać, doradzać, a tylko z dystansu, jako ludzie trzeci z zewnątrz. Panie, dopomóż też wszystkim tym, którzy są samotni, którzy nie poznali różnych rzeczy z różnych powodów, Panie. Wierzę, że Ty zaspokoisz wszelką potrzebę, również i samotności, ale nie będą sami, nie będą wykluczeni, nie będą porzuceni bez wartości. Będą mieć wartość też i w swojej samotności, bo nie są sami, ze mną jest mój Pan. Panie Jezu, dziękuję Ci, że to wszystko jest życie. To nie są teorie, to nie jest religia, jest to życie razem z Tobą. Halleluja.